Pan Bóg po godzinach.
Wracamy do Państwa po przerwie muzycznej i dotarł do nas ksiądz Waldemar Klinger, proboszcz parafii katedralnej w Opolu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Państwa.
Bardzo się cieszymy, że ksiądz dotarł do naszego studia, bo będzie okazja, żeby porozmawiać o procesie beatyfikacyjnym. Ale też przyniósł ksiądz książki. Książki Ani Kwaśnickiej, Przynaglony. I teraz myślę czas na pierwsze pytanie konkursowe, które zada Ania.
Zatem pod jakim wezwaniem jest kościół, który na terenie szpitala w Branicach wybudował biskup Józef Nata?
774526637 to telefon do studia Radia Doksa. Będzie okazja, żeby tę książkę zdobyć. Będą takie jeszcze cztery okazje. Miłosierdzie to hasło, które zdominowało chyba życie biskupa Natana, prawda, proszę księdza?
Bezwzględnie tak. Można powiedzieć, patrząc na ten rok miłosierdzia, który ogłosił papież Franciszek, że jest porywający dla wielu i odkrywczy. Natomiast 100 lat niemal temu, właśnie wtedy ksiądz Józef Marcin Natan, późniejszy biskup, zaczął praktykować miłosierdzie bardzo praktycznie, bardzo konkretnie, dotykając swoim miłosierdziem, właśnie swoją wrażliwością, swoją dobrocią tych wszystkich, którzy najbardziej tego miłosierdzia potrzebowali. I to w dwóch wymiarach bym podkreślił, bo chorych psychicznie, w różnoraki sposób ułomnych, nie radzących sobie życiem, ale też w wymiarze duszpasterskim. Kilkanaście tysięcy ludzi przewinęło się przez dom rekolekcyjny, który został wzniesiony w Branicach. To jest też fenomen, nawet na nasze współczesne czasy.
Ten dom stoi do dziś.
Tak. Niestety zmienił swoją funkcję, bo kiedyś był domem rekolekcyjnym, kiedy siostry w latach 50. zostały wyrzucone z kompleksu szpitalnego. Ten dom przyjął jako obecnie swój dom mieszkalny. Także zatracił tę swoją formę domu rekolekcyjnego.
Ja, rozmawiając wczoraj z księdzem Alojzym Nowakiem, byłem zdumiony tym, jak nowoczesne były to obiekty w tych Branicach. Bo przecież kto mógł marzyć pod koniec XIX wieku o ciepłej wodzie w kranie, w ogóle o kanalizacji, o solarium na przykład dla sióstr zakonnych.
Centralne ogrzewanie.
Centralnym ogrzewaniu.
Ubikacje
no właśnie,
na każdym piętrze.
To było dzieło wyprzedzające swoje czasy.
Tak, mówimy tutaj bardziej o początku XX wieku, kiedy to dzieło powstawało. Idea, jaka przyświecała biskupowi Natanowi, była taka, że dla chorych wszystko co najlepsze. I on nie szczędził środków, nie szczędził niczego. Chociażby już odchodząc od tych technologicznych i technicznych, nowatorskich pomysłów, on nawet kontrolował, czy posiłki, które chorym są przygotowywane, są tak samo dobre, jak dla niego przygotowywane w
Bo
kuchni.
Bo nie mógłby pozwolić na to, żeby on dostawał lepsze jedzenie.
Zgadza się. Uważał, że wszyscy ludzie są równi, wszyscy mają taką samą godność i to, że człowiek jest chory psychicznie, czy cierpi na jakieś inne zaburzenia, choroby, czy jest biedny, czy jest bezdomny, nie powoduje tego, że jego godność jest mniejsza.
Przypomnę, że zadaliśmy pytanie na naszej antenie, pod jakim wezwaniem jest kościół, świątynia znajdująca się właśnie na terenie szpitala w Branicach. 774526637. Czekamy na odpowiedzi pod tym numerem telefonu. Do wygrania jest książka Ani Kwaśnickiej, Przynaglony, o biskupie Józefie Natanie. Jakie hasło przyświecało, jakie motto biskupie przyświecało biskupowi?
Miłość Chrystusa przynagla nas. On to wybrał jako swoje hasło biskupie, natomiast też często jest wspominane to, że on był wierny przez całe życie słowom, że mimo przeciwności trzeba działać. Stąd chociażby pożar w 1931 roku, kiedy spłonął jeden z głównych budynków, biskup Natan wbiegał wręcz na piętra, wyciągał chorych, sam ich wynosił i widząc te zgliszcza, nie było żadnego załamania, nie było jakichś takich myśli, o jejku, co tam się stało. On po prostu zaczął odbudowywać i odbudował jeszcze lepszy budynek niż był wcześniej, jeszcze ładniejszy, jeszcze nowocześniejszy. I dla niego najważniejsze było to, że nikt z chorych nie ucierpiał.
Jak to się stało, proszę księdza, że tak młody człowiek, kapłan, który po roku odświęceń, mając 25 lat, trafia do Branic, wprawdzie jako wikariusz, jak już tu zostało powiedziane, i ma taką ogromną siłę, żeby takie dzieło zbudować?
Na pewno jego głęboka wiara. Często się podkreśla wymiar techniczny, w sensie budowlaniec, organizator, społecznik, ale bez głębokiej wiary, bez rozmodlenia nie wyobrażam sobie, żeby podjąć się tego ogromnego dzieła. Gdy przyszedł do Branic, możemy sobie wyobrazić teraz nasze peryferie diecezji, pogranice czeskie. Generalnie no bardziej uboga strona naszej diecezji, naszego wywództwa. 100 lat temu tam musiały być i polne drogi i oczywiście żadnego śladu po tym potężnym kompleksie. I to doświadczenie, które go wstrząsnęło do głębi, ukierunkowało go raz na zawsze. Tu właśnie przypomnę to wydarzenie z jego kolędy, kiedy wszedł do domu, pytał się, czy są wszyscy domownicy, tam powiedzieli, że a nie, jeszcze jest syn, który mieszka w Chlewie. Mówi, dlaczego w Chlewie, bo on jest psychicznie chory, to jest wariat i może nagrozić, i dlatego go
wspomnieliśmy właśnie to wydarzenie.
Ale to też właśnie daje tą świadomość, że takie wstrząsające wydarzenia jedni ze wstydem pominą, a inni zostawią w swoim sercu i z tym pójdą przez całe swoje życie. Myślę, ta wrażliwość ogromna w jego rozmodleniu spowodowała to głębokie pragnienie przekuwania tej wrażliwości na konkretne działania.
54 lata, tyle trwała posługa biskupa Natana w Branicach. Przez ten czas bardzo dużo tam się działo. Pacjentów przybywało. Jakby wyleczalność też rosła w takich warunkach. No, myślę, że biskup stworzył tam po prostu raj na ziemi. Taki mały branicki raj.
To znaczy na pewno stworzył miejsce samowystarczalne. Z jednej strony, myśląc o swoich parafianach, ubogich parafianach, bo zakładów przemysłowych w okolicy nie było. On jakby, budując to miasteczko miłosierdzia, dał pracę ludziom. Dając pracę ludziom, dał im pieniądze, czyli stały dochód, stałą pensję. Dając im stałą pensję, no jakby ich życie się unormowało. Nie było jakichś tam problemów, że trzeba córkę wysłać, nie wiadomo, gdzieś daleko do pracy jako służąca. Z drugiej strony, faktycznie przywożono tam chorych, w czasach, kiedy jakby dopiero leczenie chorób psychicznych zaczynało w ogóle rozkwitać. Wcześniej traktowano to jako pętanie. Takiego człowieka związywano, gdzieś zamykano. Natomiast on tych ludzi leczył. Jedną z terapii, które wybrał, to jest terapia poprzez pracę. Stąd to miasteczko miłosierdzia, w którym był młyn, była pralnia, była drukarnia, dział transportu. On w tych wszystkich miejscach zatrudniał chorych, swoich chorych pacjentów. Sam często dobierał każdemu pracę, czyli poznawał tego człowieka, oceniał, jakie ma umiejętności, co będzie dobrze wykonywał, i sam przydzielał mu zadania. Chorzy zajmowali się ogrodem, chorzy zajmowali się pielęgnacją zwierząt, no po prostu wykonywali jakieś drewniane ławki, elementy metalowe. Kto co potrafił, to poprzez pracę czuł się potrzebny.
Tu może dodam, że ta metoda ergoterapii, tak się w tej chwili nazywa, po 100 latach, można powiedzieć, dopiero zaczyna po raz wtóry raczkować. To, co biskup Natan wprowadził na terenie swojego miasteczka miłosierdzia, było fenomenalne. Gdzie indziej rażono prądem chorych psychicznie, żeby ich ustabilizować, albo ładowano w nich chemię, albo zamykano za kratami. U niego nawet taki prosty, psychicznie ociężały chory dostawał swoje drzewko i powiedział, to drzewko masz coś w nie zobaczyć, czy żyje. Obkopać je, pozbierać liście, podlać je, sprawdzić, czy ono jeszcze żyje dla ciebie. To jest ergoterapia. Dzisiaj, gdy rozmawiałem z panem dyrektorem, jest tyle przepisów zakazujących pracy, bo ubezpieczenia i ZUS-y i wykorzystywanie za darmo człowieka w pracy. Bardzo ciężko pokonać całą tą sferę biurokratyczną, żeby dać człowiekowi poczucie godności, żeby nie patrzył przez kraty w siną dal, w pole, obłędnym wzrokiem i nie miał nic do roboty. Mhm. Tak się dzisiaj dzieje. A tam, można powiedzieć, dzisiaj jeszcze czekają puste warsztaty na zintensyfikowanie tych terapii poprzez właśnie ergoterapię.
Dzisiaj zapewne menadżerowie mówiliby, ale przecież pieniądze, to się musi opłacać. Wtedy tak nie myślano. To miało pomagać, a nie się opłacać.
Ale było samowystarczalne finansowo. Mhm. Więc mimo wszystko się w jakiś sposób opłacało.
No, to znaczy produkty też wytworzone na przykład na terenie pawilonów
mogły być sprzedawane. A z drugiej strony żywność, która była wytwarzana, no to w czasach wojny wykarmiła to miasteczko Miłosierdzia. Trzeba też podkreślić ogromną pracę sióstr wykonywaną za darmo. One w szczytowym momencie ich tam było 120. One pracowały w szpitalu na różnych stanowiskach, natomiast one nie otrzymywały zapłaty. One miały klasztor na terenie szpitala.
Który wygląda jak dzisiaj, jak powiedzmy takie sanatorium z balkonikami, z osobnymi pokoikami.
Tak, ten drugi klasztor, który został tam właśnie wybudowany troszkę później przez biskupa Natana, to jak siostry opowiadają, to tak, wchodziło się na ogromną furtę z wysokimi palmami. Z palmy na palmę przelatywały kolorowe papuszki. One wręcz nazywały to takim przedsionkiem raju. I faktycznie klasztor był pełen dogodności. Te wspomniane solarium, o którym mówiłeś, bo my sobie teraz wyobrażamy troszkę inaczej solarium, niż ono wtedy wyglądało.
Nie było oczywiście lamp.
Bo mówimy tutaj o najwyższej kondygnacji, o takich tarasach, które były nasłoneczniane, czyli po prostu miejscach wystawionych w stronę słońca, z markizami, które przysłaniały siostry, z przepierzeniami, że każda siostra miała swoje miejsce do opalania, z prysznicami, więc one jakby po ciężkiej pracy tam mogły wypocząć. Oprócz tego zakupił dla nich sanatorium w Lądku Zdroju w Nysie. Siostry mogły po prostu wyjeżdżać, no żeby troszeczkę odsapnąć, nabrać sił, bo on uważał, w ogóle wychodził z takiego założenia, że to nie jest sztuką leczyć człowieka. Sztuką jest zapobiegać temu, żeby on był chory. Stąd on dbał o swoich pracowników. Mhm.
Jako ciekawostka, to można powiedzieć, doniesiono na biskupa Natana, że co on tam stworzył dla sióstr, jakieś luksusy, siostry się wczasują.
Życzliwy się znalazł i napisał do Watykanu.
Dokładnie, ale zauważmy, że nie było w tamtych czasach dziwne, że siostry ciężko pracują, muszą czasami też i opatrywać człowieka leżącego, obłożnie chorego, w jego fekaliach, że muszą go karmić, że muszą ciężko pracować, to jakoś nikogo nie raziło. Ale to, że miały poczucie godności i poczucie spersonalizowanego podejścia do ich pracy, to nagle stało się jakimś wezwaniem do kontroli nad tą rzeczywistością. I że rzeczywiście, gdy przybył nuncjusz sprawdzić, był pod urokiem, nie tyle negatywnym, co rzeczywiście zauroczony był tą wizją patrzenia personalistycznego na człowieka.
Wielka szkoda, że tak trudna historia potoczyła się w tym sanatorium po zakończeniu II wojny światowej, gdy front radziecki przesuwał się na zachód.
To znaczy trudne czasy już wcześniej przechodziły, chociaż w czasie II wojny światowej jakby sprytnie postąpił biskup Natan, bo na terenie szpitala otwarto za jego zgodą lazaret dla Wehrmachtu i to jakby uchroniło szpital przed bombardowaniami.
Uratowało.
Uratowało. Długą walkę stoczył o swoich chorych, no bo wiadomo, Hitler osoby chore psychicznie unicestwiał, tak żeby najprościej powiedzieć. I nie udało się wszystkich chorych biskupowi Natanowi uratować. To było ogromną dla niego bolączką. Natomiast też znalazł taki sprytny fortel, żeby sobie poradzić, a mianowicie w momencie, kiedy ten lazaret tam powstał, to część chorych po prostu wyjaśnił, że oni muszą być w tym lazarecie, bo wykonują taką i taką pracę. Bez tej pracy ten lazaret nie będzie funkcjonował. Kolejnych chorych oddał do rodzin. Niekoniecznie rodzin tych chorych, ale po prostu znalazł w okolicy rodziny, które się zgodziły przyjąć tych chorych do siebie. I on tych chorych poukrywał w rodzinach. Więc szukał rozwiązań, cały czas szukał rozwiązań. Natomiast po II wojnie światowej, kiedy jakby już wrócił, bo z częścią chorych on po Wielkanocy 45 roku uciekł, jakby wyszedł do Czech w czasie Czechosłowacji, w czasie zawieszenia broni. Kiedy wrócił z nimi, to rzeczywiście, jeśli chodzi o front radziecki, to już mu się nie udało. To znaczy, same budynki zostały, one przetrwały tam, nikt tego nie zniszczył. To z kolei uratowało go to, że opisał cały szpital słowami tyfus w języku rosyjskim.
Bali się wejść.
Bali się wejść, nie zostało to zniszczone. Natomiast jego... No niestety wydalono do Czechosłowacji, ale to też jakby troszkę dłuższa historia niż tylko takie proste, że go wydalono, można by powiedzieć.
O tej historii będzie mówił ksiądz Alojzy Nowak po godzinie 21 w audycji Pan Bóg po godzinach. Na koniec tej części zapytam, czy biskup Józef Natan przerósł swoje czasy?
Bezwzględnie tak. Myślę, że święci to takie osoby, które wyprzedzają epokę albo swoim rozmodleniem, albo swoją wrażliwością. Można powiedzieć o świętej już dzisiaj Teresie z Kalkuty, gdzie w latach odległych, 40., 50., gdzie cały świat się nie zajmował chorymi, podobnie jak biskup Natan się zajął tutaj akurat chorymi na trąd czy innymi chorobami, ona nie potrafiła przejść obojętnie. I takich jest bardzo dużo, Damian de Wester czy inni. Po prostu oni pierwsi zobaczyli, że coś nie jest tak. I to zarówno 1000 lat temu, jak i w naszych czasach. Bezwzględnie biskup Natan jest tym prekursorem miłosierdzia. Możemy być dumni, że mieszkał, pracował i żył na terenie naszej diecezji.
Aniu?
A możesz pytanie przypomnieć, bo ja się zasłuchałam.
Czy przerósł swoje czasy?
No ja nie mogę udzielić innej odpowiedzi niż ksiądz Waldemar Klinger, bo naprawdę to... No tutaj było mówione właśnie o szpitalu, o tym, co stworzył, ale chociażby nawet w duszpasterstwie. Mówiliśmy o tym domu rekolekcyjnym dla matek, dla młodzieży, dla nauczycieli. To nie było, no rekolekcje były przeznaczone dla sióstr zakonnych i dla księży. No kto myślał o tym, żeby zrobić rekolekcje dla gospodyń domowych? No pomyślał o tym biskup Natan. Tak samo... Jeśli chodzi o duszpasterstwo w parafiach, on bardzo mocny nacisk kładł na to, żeby rodziny były zdrowe, żeby rodziny były Bogiem silne. Stąd tygodnie wychowawcze, stąd rodzinne tygodnie eucharystyczne. On po prostu cały czas wymyślał nowe inicjatywy, którymi docierał... No do swoich wiernych, bo mówimy tutaj o całej tej części diecezji, która jemu podlegała. Przecież kursy przedmałżeńskie on prowadził. No naprawdę, no wiele takich nowatorskich rzeczy, które gdzieś tam później w Kościele się rozprzestrzeniły dopiero po drugim Soborze Watykańskim.
I jeżeli ktoś uważnie słuchał Ani, gdzieś tam przebijała się podpowiedź na pytanie konkursowe, pod jakim wezwaniem jest świątynia znajdująca się na terenie zakładu szpitala w Branicach. 7745236 37. Książka właśnie Ani, goszczącej dzisiaj w studiu, książka o tytule Przynaglony o biskupie Józefie Natanie czeka na Państwa. 7745236 37. My udajemy się na przerwę, a po niej porozmawiamy o procesie beatyfikacyjnym.